Drodzy Państwo, na wspomnianym już dzisiaj rozpoczynającym się posiedzeniu Rady Europejskiej będzie m.in. dyskusja na temat umowy Unii Europejskiej z Kanadą, tak zwanej umowy CETA. Znamy już bardzo dobrze te nazwy od kilkunastu dni przynajmniej. Temat jest bardzo gorący. Jakie stanowisko powinna zająć Polska? W którym kierunku pójść, na co Polska może się zgodzić, czy powinna się zgodzić w myśl dobra państwa, interesu państwa, a na co przystać nie może. Chciałem o to zapytać pana posła Dominika Tarczyńskiego, którego serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziwna.
Teraz i zawsze. Panie pośle, no właśnie, jak daleko możemy pójść na pewne ustępstwa, jeżeli chodzi o zapisy w CETA, a z czym zgodzić się nie powinniśmy zupełnie?
Na pewno nie możemy się zgodzić na jakąkolwiek formę ataku czy straty na polskie rolnictwo. To jest jeden z ważniejszych elementów i żywność i interes rolniczy jest tutaj bardzo ważny. Na pewno nie możemy zgodzić się na to, aby w jakiejkolwiek formie żywność modyfikowana GMO pojawiła się na polskich stołach. Na to naszej zgody nie ma i nigdy się na to nie zgodzimy. Oczywiście umowa zapewnia i w konkretnych zapisach zakazuje sprzedaży GMO, to znaczy istnieje tam zapis mówiący o tym, że ta żywność, te produkty, które ewentualnie trafią do Polski, muszą spełniać standardy krajów członkowskich, przy czym pojawiają się obawy, ja też je w jakiejś części podzielam, że ten zapis może być, znaczy mogą pojawić się próby jego omijania. Oczywiście one będą niezgodne z zapisami umowy, ale musimy być bardzo ostrożni. Jeżeli ktokolwiek chciałby nam zaproponować w trakcie trwania tej części przejściowej, handlowej, jakąkolwiek deregulację w tym zakresie, naszej zgody nie będzie.
A jeżeli chodzi o inne państwa europejskie, jaki jest ich stosunek? Choćby Grupy Wyszehradzkiej, jak oni patrzą na te kwestie?
Na pewno wszyscy są zaniepokojeni, przy czym zanim wspomnę o Wyszehradzie, chciałbym powiedzieć o tym, że w Belgii Parlament Lokalny Walonii rekomendował odrzucenie tej umowy. Na razie nie ma zmiany tej decyzji, a jak wiemy, wszystkie kraje członkowskie muszą się zgodzić, aby do podpisania tej umowy doszło. A więc tutaj mamy pierwszą niepewność i na chwilę obecną Belgia nie zgadza się na podpisanie tej umowy. Jeżeli chodzi o Wyszehrad, my patrzymy na tą umowę o wiele szerzej. My nie patrzymy na tą umowę tylko przez pryzmat handlu, ale patrzymy też przez pryzmat naszej sytuacji geopolitycznej. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta umowa z jednej strony może bardzo mocno zacieśnić nasze stosunki z krajami Ameryki Północnej. Mam tutaj na myśli w tym momencie negocjacji Kanadę. Albo, jeżeli nie zaakceptujemy tej umowy, geopolitycznie i handlowo wciskać nas w stronę Rosji. To jest bardzo trudny temat i bardzo trudna umowa, która została wynegocjowana de facto przez rząd PO-PSL-u, bo to też powtarzamy. Umowa ta była negocjowana w latach 2009-2014. A więc postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji, że no cóż, musimy podjąć decyzję, czy w ramach wieloletniego interesu Polski, bezpieczeństwa, współpracy z naszym partnerem z NATO, bardzo bliskim współpracownikiem, czyli z Kanadą, zgodzimy się na okres przejściowy tej umowy, bo nie na całą umowę, okres przejściowy, czyli ten handlowy, na którym zarabiamy i dopiero po kilku latach zdecydujemy, czy będzie ta umowa ratyfikowana w całości, czy od razu ją odrzucimy. Tutaj stanowiska rządu jeszcze nie ma. Myślę, że ten szczyt, który dzisiaj się zaczął, przyniesie wiele odpowiedzi i ta decyzja zostanie podjęta.
Minister Konrad Szymański, który towarzyszy pani premier Beacie Szydło na szczycie, powiedział w dość mocnych słowach, że Polska podpisze umowę CETA, jeśli nasze żądania zostaną spełnione. One dotyczą, tak jak też pan poseł wspomniał, ochrony pracy, zdrowia, określenia standardów żywności, która do nas będzie trafiała i tak dalej. Na ile to jest realne, że głos Polski, jako być może jedyny oddzielony od innych państw, zostanie wzięty pod uwagę?
To jest realne, dlatego że nasz głos musi być wzięty pod uwagę. Tak jak wspominałem wcześniej, nawet jeżeli tylko Polska nie zgodziłaby się, nawet jeżeli tylko jeden kraj nie zgodziłby się na podpisanie tej umowy, to ta umowa nie wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej. Po prostu ona nie istnieje. A więc kraje członkowskie muszą nas poprzeć, jeżeli wszystkim członkom wspólnoty zależy na tym, aby ta umowa weszła w życie. Bardzo ważnym dla nas jest także, aby w sądzie inwestycyjnym, który jest takim sądem pomiędzy arbitrażem a sądem powszechnym, zasiadał Polak. Będzie 15 sędziów, 5 z Unii Europejskiej, 5 z Kanady i 5 z państw trzecich. Uważamy i od samego początku mówimy, że Polak w tym gronie powinien zasiadać, powinien być pośród 5 sędziów reprezentujących Unię Europejską, bo jesteśmy dużym krajem Unii Europejskiej, bardzo ważnym i ta produkcja i jej import, jak i eksport będą dużą częścią tej umowy. Dlatego to też jest dla nas bardzo ważne, jest to dodatkowe zabezpieczenie po ewentualnym podpisaniu tej umowy, obecność Polaka w sądzie inwestycyjnym.
Panie pośle, jeszcze, jeżeli można, jeden temat, też bardzo aktualny dzisiejszy, też pan minister Macierewicz w bardzo ostrych słowach też wypowiedział się w Sejmie, mówiąc o tym, że jest grupa posłów, czy była grupa posłów, która w pełni świadomie, wręcz, jak mówił pan minister, cynicznie działała na rzecz nie tyle Polski, ale na rzecz międzynarodowych koncernów w kwestii umowy o te karakale słynne już.
To prawda, to prawda. Prawda. No cóż, jeżeli mamy ludzi, którzy w mediach cały czas atakują nasz rząd, używają fałszywych argumentów za karakalami, które były po pierwsze kilkukrotnie droższe, wyrzucilibyśmy kilka miliardów złotych po prostu w błoto, zamiast wydać je na bezpłatne leki dla seniorów czy na 500+, to po pierwsze, jeżeli mamy ludzi, którzy za wszelką cenę no lobbują, bo inaczej tego się nie da nazwać, za rozwiązaniem niekorzystnym dla Polski i są nimi parlamentarzyści, no to jest bardzo, bardzo przykre. Ja wierzę w to, że tutaj szczegóły tego lobbingu, tego w jaki sposób polski interes był zagrożony, zostaną przedstawione, bo jest to sytuacja absolutnie skandaliczna i myślę, że w najbliższych dniach dowiemy się szczegółów, pan minister przedstawi cały proces tego, w jaki sposób doszło do tego, że de facto umowa, która na szczęście nie została podpisana, nie doszła do skutku, bo nam zarzuca się psucie relacji, zerwanie umowy, no zarzuca nam się rzeczy nieprawdziwe. To były negocjacje, to były rozmowy. Jedna ze stron stwierdziła, czyli my, że to nie jest dobre dla interesu polskiego, dla polskiego podatnika i do podpisania tej umowy nie doszło. Ale w tym czasie, kiedy rząd Platformy i PSL-u w pewnym sensie zobowiązał się do podpisania tego kontraktu, no dochodziło do sytuacji skandalicznych, z jakimi mamy do czynienia także teraz, chociażby słuchając opinii obecnej opozycji. Jest to bardzo przykre, że abstrahując już od tego, że różnimy się politycznie, polski interes, tak finansowy, jak i bezpieczeństwo Polski było stawiane na szali tylko i wyłącznie dla sondaży. To jest dramatyczna sytuacja i na pewno będzie wyjaśniona.
Mamy więc pewną kontynuację też, jeżeli chodzi o ocenę aktualnie dzisiejszej opozycji, wcześniej partii rządzącej, kiedy raz po raz jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i kolejne afery wychodziły na jaw, czy oglądały światło dzienne. Tak teraz widzimy, że jako opozycja też no, ci ludzie znowu działają wbrew interesowi Polski, płacząc, absolutnie mówiąc tak, kolokwialnie, też lamentując nad tym, że ta umowa została zerwana, próbując też winę zwalić na rząd polski.
Ale ojcze, takich przykładów jest bardzo dużo. Proszę zauważyć, że w codziennej tak zwanej pracy parlamentarnej opozycji mamy wiele przykładów, wniosków, na które gdybyśmy się zgodzili, byłyby bardzo szkodliwe dla Polski. Takim symbolem jest wniosek o przerwę, który jest non-stop składany przez posłów Platformy albo Nowoczesnej najczęściej. I ten wniosek o przerwę, podam tylko jeden przykład, 30 grudnia 2015 roku złożono wniosek o przerwę do 7 stycznia. Posłom opozycji bardzo spieszyło się na imprezy sylwestrowe, już myśleli o zabawie. No, chcieli przerwać pracę i tak naprawdę zastosować pewne rozwiązanie, które było de facto destrukcyjne. Gdybyśmy się zgodzili na ten wniosek o przerwę do 7 stycznia i nie kontynuowali prac do późna, polskie szkolnictwo straciłoby 3 miliardy złotych ze względu na terminy unijne, którymi byliśmy zobowiązani do końca roku. I bardzo jest przykre to, że najczęściej w tych mediach mainstreamowych pokazywane są wnioski o przerwę, które my odrzucamy, biedna opozycja, której wnioski i głos nie jest słyszany, a nikt nie mówi o tym, jak kosztowne mogą być te przerwy, jak destrukcyjne dla Polski. I oni mają świadomość tego, a pomimo to ważniejsza jest dla nich zabawa, ważniejsza jest dla nich sondaż, ważniejsza jest awantura w mediach, aby się pokazać. Nie mają żadnych pomysłów, nie mają żadnych projektów ustaw, nie mają żadnych rozwiązań, które miałyby podnieść jakość życia Polaków, ale najważniejsze jest to, aby przez destrukcję zaistnieć i budować swoją tożsamość. To jest działanie na szkodę Polski.
Myślę, że warto o tym pamiętać i przypominać też, bo czasem jako Polacy też mamy krótką pamięć dosyć do tych kwestii i potrafimy wiele, wiele rzeczy zapomnieć, a też wydobywać te sprawy, które są pozytywne i które służą dobru naszej ojczyzny. Panie pośle, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za komentarz.
Bardzo dziękuję. Dobrego
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.